Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Dzisiaj naszym gościem jest pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł Rzeczpospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego. Witamy panie mecenasie.
Szczęść Boże, witam serdecznie, witam ojca, witam słuchaczy.
Cieszymy się z obecności pana mecenasa w Radiu Maryja, wcześniej w Telewizji Trwam. Dzisiaj taki intensywny dzień, bo jeszcze wcześniej w programie dla rolników, więc cieszymy się, że jeszcze siły są, żeby z nami pozostać.
Z wielką przyjemnością, dziękuję za zaproszenie.
I temat, jaki podejmujemy, temat niesamowicie ważny, aktualny. Dlaczego sprawiedliwość nie jest mocą i ostoją Rzeczpospolitej? Dzisiaj o tej sprawiedliwości chcemy mówić, o tym, jak to wygląda w naszej ojczyźnie. Dla tych, którzy dopiero nas słuchają, jest to, możemy powiedzieć, taka parafraza słów, które są na sądach warszawskich, prawda, że sprawiedliwość jest mocą i ostoją Rzeczpospolitej. Więc panie mecenasie, no wychodzimy podobnie jak w naszych wcześniejszych rozważaniach, ale myślę, że to jest istotowe, bo dlaczego nie jest ta sprawiedliwość ostoją i mocą, a zarazem pytanie takie na przekór, ktoś powie, a gdzie prawo w takim razie? Jak to prawo jest w tej korelacji do sprawiedliwości?
No tak, to zdanie z Andrzeja Frycza Modrzewskiego, tak dokładnie nawet ono brzmi, sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej w pełnym rozwinięciu. To chyba jest najlepsze podsumowanie znaczenia sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości w życiu państwa, w życiu ludzi, w życiu społecznym. Otóż niezależnie od tego, jak funkcjonują różne sfery życia państwowego, najważniejsze jest prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, bo tak naprawdę to jest kluczowa funkcja państwa, wymierzanie sprawiedliwości. Po to państwa zostały stworzone, właściwie po to istnieją, żeby mogła istnieć elementarna sprawiedliwość, żeby silniejszy nie dopuszczał się przemocy względem słabszego, żeby nie rządziły nami dzikie prawa, tylko żeby stosunki społeczne były właściwie regulowane, żeby nikt nie był krzywdzony, żeby po prostu była właśnie ta sprawiedliwość, czyli każdy otrzymywał to, co mu się należy. Jeśli zrobi coś złego, żeby został za to ukarany, jeśli stanie mu się krzywda, żeby ta krzywda została naprawiona, żeby została usunięta. I to jest kluczowa funkcja państwa. Niestety dzisiaj we współczesnej Polsce to ta funkcja państwa jest mocno zagrożona. Niesprawiedliwości mamy w Polsce coraz więcej i doszła sytuacja już do tego poziomu, że ludzie zaczynają się bać własnego państwa. Normalnie to jest tak, że ludzie boją się przestępców, a państwo ich przed nimi broni. Państwo polskie dzisiaj jest w takiej kondycji, w takim stanie i to się bardzo, znaczy w zasadzie to się stało w ostatnich kilku latach. Rozmontowane zostały podstawowe funkcje państwa. Państwo tych funkcji nie spełnia, a skala krzywd i niesprawiedliwości związana z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości jest niestety coraz większa. O tym świadczy ogromna liczba skarg, o tym świadczą takie zdarzenia, które się dzieją, że dochodzi do dramatycznych samobójstw ludzi, którzy są zdesperowani, po prostu nie wytrzymują tej walki z tą niesprawiedliwością, która ich spotyka. Mieliśmy przypadki podpalenia się ludzi pod kancelarią premiera. W jednym wypadku śmiercią się taki przypadek zakończył. Ja się stykam jako poseł z bardzo wieloma takimi sytuacjami. Przychodzą do mnie ludzie z naprawdę dramatycznymi problemami, także do innych parlamentarzystów. To nie jest już jakaś, to nie są jakieś wydumane skargi ludzi, którzy się tam lubią, po prostu pieniaczami się czasem nazywa takich. Nie, to nie jest to zjawisko. To są ludzie rzeczywiście skrzywdzeni. Wczoraj na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy bardzo ciekawą debatę na temat wymiaru sprawiedliwości, właśnie jego kondycji. No i było wiele dramatycznych wypowiedzi. Wypowiadali się ludzie, którzy dobrze znają wymiar sprawiedliwości. Był między innymi pan sędzia, wcześniej mecenas Johan, była pani Zofia Romaszewska, była i tu właśnie chcę przytoczyć wypowiedź pani mecenas Wasserman, która córka tragicznie zmarłego w Smoleńsku pana prokuratora, potem posła Wassermana, która przytoczyła taki dramatyczny przykład znany z jej działalności adwokackiej, a mianowicie w jednej ze spraw, kiedy człowiek sądzony, już nawet nieważne o co, bo to nie charakter sprawy jest ważny, tylko cała ta sytuacja, on występował o wyłączenie sędziego z prowadzenia rozprawy, a pani sędzia, zdenerwowana tym wnioskiem, powiedziała do tego człowieka: ja też pana nienawidzę. No, słowa, które po prostu mrożą krew w żyłach, bo jeśli zawód sędziego wykonuje osoba, która ulega tego typu emocjom, no to jest sytuacja bardzo naprawdę niebezpieczna. To jest coś tak, jakby szaleńcowi dać karabin i puścić go na ulicę. Wymiar sprawiedliwości wymaga namysłu, rozwagi, spokoju, doświadczenia, jakiegoś współczucia pewnego, to znaczy wczucia się w sytuację człowieka, może nie współczucia w tym sensie, że to musi być taki też i zimny namysł, ale no, nie może temu towarzyszyć jakiś gniew, jakieś złe emocje, no nienawiść to jest już, dyskredytuje, dyskwalifikuje. Pani, taka osoba nie powinna być minuty dłużej sędzią.
Panie mecenasie, czy w ogóle, jeżeli jest takie nastawienie sędziego, to czy możemy w ogóle mówić o wykonaniu sprawiedliwego wyroku?
Nie,
jeżeli,
nie możemy.
Że to jest już, prawda? To neguje.
Nie możemy. Jeżeli sędzia no ujawnia publicznie, ale w ogóle jeżeli ma gdzieś nawet w głębi siebie jakieś emocje niechęci do człowieka, którego... Znaczy niechęć może być do czynu, możemy potępiać czyn, który człowiek popełnił, ale do samego człowieka, którego się sądzi, nigdy. Znaczy nie może być pogardy do człowieka, nie może być nienawiści no, u sędziego, który jest obowiązany do obiektywizmu. Proszę ojca, no dzieją się rzeczy w wymiarze sprawiedliwości takie, które kiedyś były nie do pomyślenia. Nawet w złym czasie, nie wiem, najgorzej wspominanym PRL-u. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, a dość dawno zacząłem swoją działalność prawniczą i byłem w tamtych czasach sędzią, żeby zdarzyło się coś takiego, że zupełnie przypadkowy człowiek znalazł się w więzieniu. A ostatnio zdarzyły się przynajmniej dwa takie przypadki, które ja znam. W jednym przypadku został aresztowany człowiek chory na afazję, bez kontaktu z otoczeniem. Ten człowiek, który nie potrafi nic mówić. I on siedział 2 lata w więzieniu, trzymano go. Potem się okazało, że on za inną osobę został aresztowany. Tam był pomyłka z numerem PESEL. Przez 2 lata nikt tego nie odkrył. Kara pozbawienia wolności jest odbywana pod nadzorem sądu. Są sędziowie penitencjarni, którzy mają to nadzorować. Przypadek sprawił, że zatrzymano gdzieś za granicą tego właściwego skazanego i ta sprawa wyszła na jaw, bo ten człowiek by siedział następne lata, bo to był jakiś długi wyrok. W innej sprawie zupełnie zdrowy człowiek i taki, który potrafił się wypowiadać, został aresztowany i przesiedział prawie pół roku, całą karę, też za kogoś innego, bo się pomylił sądowi z innym skazanym. Niekarany człowiek, nie miał żadnego wyroku do odbycia, nie miał żadnej kary do odbycia. Prosił, błagał, żeby sprawdzić to. Nikt tego nie chciał zrobić. Podobnych przypadków jest więcej. Były no, sytuacje no, różnych takich, że ewidentnie niewinnie skazano ludzi. Był przypadek, że ktoś 12 lat siedział w areszcie, aż wreszcie został uniewinniony, bo miał zarzut zabójstwa. 12 lat odsiedział przed wyrokiem. Nie ma winnych, nie ma odpowiedzialnych za to. Był przypadek, że został człowiek skazany na 15 lat więzienia za zabójstwo dziecka. Po 4 latach, jak on siedział 4 lata w więzieniu, okazało się, że zostało zamordowane drugie dziecko i się okazało, że i to pierwsze było zamordowane przez tego sprawcę. Czyli krótko mówiąc, błąd wymiaru sprawiedliwości kosztował wolność człowieka utraconą, ale i śmierć tego drugiego dziecka, bo gdyby ten właściwy sprawca został w porę ujęty, a nie zajmowano się tym niewłaściwym, to tej drugiej tragedii by nie było, tej drugiej zbrodni.
Panie mecenasie, ale bo możemy mówić, że można się pomylić w jakiejś, prawda, materii oceny, prawda, ale te przykłady, o których nam pan mówi, no to są takie radykalne, prawda? Dlaczego? I one się, to nie jest odosobniony przypadek.
To nie są niestety odosobnione przypadki, tego jest, czy każdy taki przypadek to jest o jeden za dużo, ale tak się czasem mówi, no można się pomylić, no to jest, sądzenie jest rzeczą ludzką, człowiek może się mylić. No saper myli się tylko raz, ale mylą się, kierowca, który się pomyli o ułamek sekundy, nie wiem, nie zauważy czegoś na drodze i spowoduje wypadek, odpowiada za to. Inżynier, który wybuduje źle most, popełni jakiś błąd konstrukcyjny i ten most się zawali, jest rozliczany ze swojego błędu i często odpowiada za to karnie. Lekarz, który się przy operacji pomyli, zdrową nogę zamiast chorej utnie pacjentowi, no różnie tam z tym bywa, bo to też ta odpowiedzialność nie zawsze jest w pełni egzekwowana, ale jest, no, co do zasady istnieje, jest. Natomiast z odpowiedzialnością wymiaru sprawiedliwości jest tak, że no, mogą się mylić dziesiątki i setki razy i w zasadzie za złe wyroki odpowiedzialności nie ma. Takiej praktycznej odpowiedzialności nie ma. Jej nie było w odniesieniu do represji z dawnego reżimu komunistycznego, sędziowie, którzy i ci z czasów stalinowskich, gdzie no wydawali, dopuszczali się zbrodni sądowych, morderstw sądowych, skazywania na karę śmierci niewinnych ludzi, ale i te późniejsze sprawy z okresu stanu wojennego, na przykład represje polityczne wymiaru sprawiedliwości, a takie były, nie zostały rozliczone. Na to, do tego wszystkiego doszły nowe zjawiska, które się wiążą już ściśle z czasami współczesnymi, to znaczy pojawiła się taka arogancja związana z brakiem odpowiedzialności jednak. To znaczy takie powiedzenie jednego z chyba Lord Acton, o ile dobrze pamiętam, powiedział, że każda władza demoralizuje, ale władza absolutna demoralizuje absolutnie. Władza sędziowska jest czymś w rodzaju takiej prawie absolutnej władzy. No bo wyrok sądowy to jest to może, wyrokiem sądowym można człowiekowi zabrać wolność, można zabrać, no już nie życie, bo nie ma kary śmierci, ale wolność, tak, i do końca życia. Można zabrać dzieci z rodziny na przykład, dzieją się takie historie i to niektóre wstrząsające, bez żadnych powodów państwo rękami no wymiaru sprawiedliwości rozniszczy rodziny, zabiera dzieci wbrew woli rodziców, ale i samych dzieci, unieszczęśliwia te dzieci. Jest, ja znam wiele takich przypadków i niektóre głośne medialnie. Państwo może zabrać człowiekowi majątek, przysłowiowo z torbami go puścić mocą wyroku sądowego i są takie sytuacje, wiele takich sytuacji jest. No więc to jest wielka władza i wyroki sądowe są traktowane jak wyrocznia. Nawet mówi się, że nie dyskutuje się z wyrokami sądowymi. Sąd orzekł, nie ma co dyskutować, co nie jest prawdą, bo wyrok sądowy, tak jak każde ludzkie dzieło, podlega krytyce, podlega ocenie i można o tym dyskutować, można rozmawiać i można i trzeba krytykować, jeśli to są wyroki złe. Więc to ta nieodpowiedzialność rodzi nie u wszystkich oczywiście, ja tutaj nie chcę twierdzić, że cały wymiar sprawiedliwości polskiej jest taki. To jest jego pewien margines, ale niestety dość szeroki i coraz szerszy. Coraz szerszy. I dlatego no to się już, to doszło już do poziomu poważnego zagrożenia państwowego. W czasie tego panelu dyskusyjnego no wiele osób znających wymiar sprawiedliwości właściwie w tym samym duchu się wypowiadało, że to już jest problem wymagający pilnego rozwiązania. Nie może być tak, żeby ludzie w Polsce zaczynali się bardziej bać instytucji państwowych niż przestępców na ulicy. Bo to już zaczyna do tego dochodzić. To jest problem wymiaru sprawiedliwości, ale warto też powiedzieć, że także już nie ściśle w wymiarze sprawiedliwości dzieją się takie rzeczy, na przykład aparat skarbowy. To się też zrobiła taka władza poza wszelką kontrolą. Są przypadki coraz liczniejsze, jak aparat skarbowy niszczy firmy, przedsiębiorstwa, rodzinne, spore nawet. No ja znam ileś takich przypadków. Także z mojego rodzinnego miasta, kiedy no to akurat nie aparat skarbowy zadziałał, bo to zadziałał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Firma 60 osób zatrudniająca wpadła w przejściowe kłopoty i miała niewielkie zaległości w ZUS-ie. Bardzo wiele firm takie ma. A w tym przypadku z powodu tych niewielkich zaległości w trybie ekspresowym została orzeczona upadłość firmy. 60 osób straciło pracę. Właścicielka straciła dorobek całego swojego życia, a państwo nie uzyskało ani złotówki z tego, bo żadne zaległości nie zostały wyegzekwowane, natomiast syndyk bardzo się na tej upadłości bardzo skorzystał, bo właściwie wszystkie uzyskane z tej upadłości pieniądze to poszły do, na jego utrzymanie, jego zespołu, którym tę upadłość wykonywał. Jest niedobrą rzeczą w Polsce, że my mamy z nazwy tylko Ministerstwo Sprawiedliwości. Z nazwy, ale tak naprawdę nie mamy Ministra Sprawiedliwości. Są kolejni politycy. Mówię to o tym ostatnim okresie, bo wcześniej był. To znaczy, że dopóki Minister Sprawiedliwości był prokuratorem generalnym razem, to jeszcze jakoś się to trzymało. Były też różne nadużycia, ale przynajmniej był tryb reagowania na nie. Dzisiaj jest minister sprawiedliwości pozbawiony tak naprawdę wszelkich uprawnień wobec sądów. On nawet nie bada skarg na sądy. On nie wykonuje funkcji, atrapą stał się ten urząd. Ktokolwiek skarżył się na sądy do ministra sprawiedliwości, ten otrzymuje odpowiedź, że minister sprawiedliwości nic do tego nie ma. To jest odpowiedź, skargi są odsyłane, można pisać je na berdyczów, mówiąc, nawiązując do pewnego powiedzenia o pisaniu skargi na berdyczów, czyli nigdzie, czyli nie wiadomo gdzie, do nikogo. Tak się dzisiaj pisze do Ministerstwa Sprawiedliwości. A tłum urzędników tam siedzi, odpisuje na te skargi, nic nie dające to jest zupełnie próżna działalność. Nie inaczej się zrobiło z prokuraturą. Prokurator generalny z nazwy generalnie nie ma nic do powiedzenia, jeśli chodzi o podległych sobie prokuratorów. Widzimy to na przykład w sprawie Smoleńskiej, czy w sprawie Amber Gold, to w tych głośnych, ale to dzieje się w tych mniejszych sprawach. Prokuratorzy są, sędziowie są niezawiśli, więc żaden minister nic do nich nie ma. Prokuratorzy są niezależni, nawet ich własny szef niewiele może w stosunku do nich zrobić. Mamy dwie wielkie korporacje, no praktycznie nieodpowiedzialne. I to poczucie takiej właśnie nieodpowiedzialności u części, podkreślam, bo tu słucha może tej audycji wielu naprawdę uczciwych, rzetelnie pracujących sędziów, prokuratorów, prawników i tym się należy głęboki szacunek. Natomiast u części może to, no jak choćby u takiej pani sędzi, która pozwala sobie na tego typu emocje, nienawidzę pana. Albo u takich niewrażliwych na krzywdę ludzką prokuratorów, jak pewna pani prokurator, która rodzicom dziecka, które zginęło przed dzień wcześniej w wypadku, matce chłopiec 16-letni umierał na rękach, potrącony przez samochód pod jej domem. I kiedy w tej największej rozpaczy ta kobieta była w prokuraturze, bo procedura tego wymagała, żeby dostać zgodę na pochowanie zwłok, to usłyszała od pani prokurator: jeszcze wam dziecko nie ostygło, a wy już przychodzicie sobie tutaj po zaświadczenie. No, po takich ludziach nie można się niczego spodziewać. Oczywiście, gdy się, nie wiem, próbuje skarżyć, to oni się wypierają takich wypowiedzi. Ale przecież, znając życie, żaden człowiek nie wymyśliłby sobie czegoś takiego w takiej sytuacji, gdyby go to nie spotkało naprawdę. A więc są i tacy ludzie, którzy no, mają wielką władzę decydowania o naszych losach. Mają wielką władzę takiego decydowania. I to jest problem, który no, nabrzmiał do tego stopnia, że on wymaga daleko idących działań. No, to jest potrzebna głęboka reforma wymiaru sprawiedliwości. Rozmawialiśmy o tym na tym panelu, na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiamy o tym w wielu miejscach. Wydaje mi się, że jeśli już tak próbować to ubrać w jakieś konkluzje, w jakieś wnioski, bo to nie sztuka narzekać, ale trzeba się zastanowić, jak to zmienić. To na pewno musi być, ja nawet tak powiem trochę z pewną przenośnią, że trzeba utworzyć Urząd Ministra Sprawiedliwości, bo go nie ma tak naprawdę, i Urząd Prokuratora Generalnego, bo go nie ma, i połączyć te dwa urzędy, tak jak to kiedyś było. Bo dzięki temu, że minister sprawiedliwości, a więc członek rządu, politycznie odpowiedzialny przed społeczeństwem, no bo społeczeństwo wybiera parlament, parlament powołuje rząd, a więc jest ten element społecznej odpowiedzialności. No i ten minister sprawiedliwości, zarazem prokurator generalny, reprezentuje społeczeństwo przed wymiarem sprawiedliwości. On kreuje pewną politykę karania. On wnosi o to, decyduje o tym, kogo się oskarża i o co, jakich się żąda kar, od jakich wyroków wnosi się apelacje, od jakich wyroków wnosi się kasacje. To jest pewna polityka państwowa w tym zakresie, która nie narusza niezawisłości sędziów, bo zasada niezawisłości sędziowskiej jest nienaruszalna. Nie chcemy tutaj jej kwestionować. Sędzia na podstawie prawa i sumienia bez w zewnętrznych dyspozycji musi wydawać wyroki. Ale społeczeństwo musi mieć w tym wyrokowaniu pewien głos właśnie poprzez prokuraturę kontrolowaną społecznie i również politycznie, bo tu nie bójmy się tego słowa. Znaczy, ktoś wygrywa wybory, bierze odpowiedzialność za państwo, więc także odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi, także odpowiedzialność za to, jak są karani przestępcy. W tym, jak są ścigani i jak są karani. Musi być ten element polityki państwa w tym obszarze. To będzie również instrument do naprawiania takich krzywd, o których się słyszy. Ja bardzo często jestem w sytuacji, która jest dla mnie bardzo przykra. Jeżeli widzę krzywdę ludzką, a nie mogę w niej pomóc, bo już wszystkie instancje zostały wyczerpane, I ewidentnej krzywdy nie można naprawić, bo nie ma żadnego środka prawnego. Taki środek prawny trzeba stworzyć. Jest zresztą złożony już nawet projekt w tym zakresie, tylko leży jak wszystkie inne w sejmowej zamrażarce, o to, żeby stworzyć możliwość zaskarżania prawomocnych wyroków sądowych przez ministra sprawiedliwości, w szerokim zakresie, przez prokuratora generalnego, przez rzecznika praw obywatelskich. Jeżeli gdzieś komuś stała się krzywda i ona jest oczywista, ewidentna, widać to z dokumentów, czasem z treści samego wyroku, to te urzędy powinny mieć prawo w szerokim zakresie, w tej chwili też jest takie prawo do kasacji, ale ono jest bardzo wąskie. Jeżeli nie ma jakichś takich naprawdę formalnych uchybień poważnych, gdzieś tam skład sądu nie taki, czy tam, nie wiem, wyroku sędzia zapomniał podpisać, bo i to się może zdarzyć, to poza takimi formalnymi uchybieniami, to na przykład nie można kwestionować oceny dowodów zebranych w sprawie, już to się już wymyka jakiejkolwiek kontroli, a powinno to być kontrolowane. Czyli krótko mówiąc, ten system powinien być zmieniony tak, że jeśli przychodzi człowiek I mówi, że stała mi się krzywda, zostałem niesprawiedliwie osądzony, skazany, albo też w drugą stronę, no ktoś mi wyrządził krzywdę i nie został oskarżony, nie został osądzony, to żeby była możliwość kontrolowania takich spraw, i to głównie minister sprawiedliwości powinien za to być odpowiedzialny, badania takich spraw, i jeśli rzeczywiście zarzuty się potwierdzają, to wnoszenia nadzwyczajnych środków odwoławczych, tej, czy to kasacji nadzwyczajnej, czy może to nazwiemy apelacją nadzwyczajną, do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy powinien być nawet większy w związku z tym niż jest, żeby mógł więcej takich spraw rozpatrzeć, bo tych krzywd jest wiele w Polsce i w tym trybie one powinny być naprawiane. To jest moim zdaniem absolutna... czy ta sprawa jest jedna z pierwszych do przeprowadzenia. Musi być taka klapa bezpieczeństwa do naprawiania krzywd. Ja nie chcę być więcej w sytuacji, że muszę opuścić ręce i bezradnie przyglądać się ludzkiej krzywdzie. A bardzo często tak się niestety dzieje w tej chwili. No ja i wszyscy, którzy próbują się tym zajmować, ale przede wszystkim sami ci ludzie, którzy są w takim dramatycznym położeniu, bez żadnej nadziei na ratunek. Jeśli chodzi o same sądy, uważam, że powinno się zmienić zasady naboru sędziów. Sędziami powinni być ludzie z doświadczeniem, nie tylko z wiedzą prawniczą, bo paragrafów się dość łatwo nauczyć. Ktoś ma dość dobrą pamięć, to się kodeksów nauczy w mig i będzie sypał artykułami jak z rękawa. Ale do sądzenia nie wystarczy znajomość paragrafów, nie wystarczy doskonałe zdanie testów na egzaminach. Potrzebna jest znajomość życia, realiów. Trzeba mieć trochę wyobrażenia o tym, jak ludzie żyją. Jeżeli się jest wychuchanym, wydmuchanym dzieckiem z dobrego prawniczego domu, to może się zdarzyć tak, że o życiu się, o problemach ludzi, o biedzie na przykład, bezrobociu, o jakichś różnych konfliktach, które się między ludźmi zdarzają, można mieć wiedzę niewielką albo żadną i wtedy się nie rozumie się tych sytuacji, o których się rozstrzyga. Człowiek z większym doświadczeniem życiowym już ma do tego inne podejście. Młodość jest atutem właściwie wszędzie i cieszymy się, jeśli młodzi ludzie obejmują ważne, odpowiedzialne funkcje i zadania, ale akurat wymiar sprawiedliwości wymaga trochę może nawet siwizny włosów, żeby to rozstrzyganie było rzeczywiście z głębokim namysłem. I to moim zdaniem sędzią powinien zostawać człowiek nie młodszy niż 35 lat. Mówię to, choć sam zostawałem sędzią mając lat 26, to jest najmłodszy wiek, kiedy można zacząć sądzić, ale to jest zdecydowanie za wcześnie. Trzeba mieć doświadczenie w innych zawodach prawniczych i to też 5 lat albo prokuratorem, albo adwokatem, albo radcą prawnym. Najpierw trzeba stawać po drugiej stronie tego stołu sędziowskiego, wnioskować, reprezentować ludzi, a dopiero z takim doświadczeniem później ich sądzić. To by moim zdaniem znacznie poprawiło wymiar sprawiedliwości. No, do tego jest potrzebna też pewna... potrzebne są pieniądze, to znaczy równocześnie powinno się poprawić kondycję wymiaru sprawiedliwości. Może sędziowie nie są najbiedniejszymi ludźmi, prokuratorzy, ale płace nie skłaniają bardzo często dobrych, wybitnych prawników do tego, żeby się ubiegali o te urzędy sędziowskie. Więc powinniśmy po prostu stworzyć silny wymiar sprawiedliwości, ale taki, w którym zawód sędziego będzie ukoronowaniem drogi prawniczej, a nie jej początkiem. Nie może być tak, że człowiek w ramach pierwszej pracy, kiedyś taki program był, pierwsza praca dla ludzi rozpoczynających pracę, tą pierwszą pracą nie może być decydowanie o wolności ludzi, o rodzinach, o rozbijaniu rodzin, o zabieraniu dzieci, o pozbawianiu ludzi majątków, bo taka jest władza sądowa. To jest jej istotna część, istotna treść. Więc tu jest potrzebne doświadczenie. W sądach też jest takie niedobre zjawisko, moim zdaniem, i to się nasila. Niektórzy mówią, że to jakieś klany rodzinne, nie chcę tego słowa używać, więc... Ale za dużo jest powiązań rodzinnych między sędziami, między często no, całe rodziny pracują w tych samych okręgach sądowych, ktoś tam może jeszcze w prokuraturze, to nawet jeśli nie ma dowodów na to, że to ma wpływ na konkretne sprawy, to na pewno to osłabia zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Ludzie jak widzą takie sytuacje, że gdzieś tam w jakimś mieście, no nie wiem, mąż jest prokuratorem, a żona sędzią, to ma prawo podejrzewać, że sprawy nie są obiektywnie prowadzone. I nie powinno być takich sytuacji. Tu się przepisy prawa powinny zmienić w tym kierunku, żeby no, osoby najbliższe, przynajmniej w tym samym okręgu sądowym, nie mogły być równocześnie zatrudnione. Czy to w sądzie, czy w prokuraturze. Tak kiedyś było w Polsce, nawet bardziej restrykcyjnie. W ogóle nie mogło być na przykład małżeństwa sędziowsko-prokuratorskiego. Tak było przez dość długi czas. I to chyba wcale nie były złe rozwiązania. Wymiar sprawiedliwości musi być wolny od wszelkich takich powiązań, które budzą obawy co do jego bezstronności. I no, przy pomocy takich kilku rozwiązań można by, może nie od razu, ale przynajmniej spróbować poprawić tę sytuację. Ale podstawową sprawą to musi być tryb reagowania na skargi ludzi. Bo dzisiaj jest taka sytuacja, że skargi dzielą się właściwie na dwie kategorie. Bezzasadne i oczywiście bezzasadne. Takie są odpowiedzi na te skargi. I też taka jakby instrukcja, ktoś to tak żartobliwie, ale chyba prawdziwie powiedział, że jest dwupunktowa instrukcja takich odpowiedzi. Punkt pierwszy, sąd ma zawsze rację. Punkt drugi, jeśli sąd nie ma racji, patrz punkt pierwszy. To trzeba zmienić. To każda skarga człowieka powinna być poważnie potraktowana, wnikliwie rozpatrzona i jeśli ona jest słuszna, to musi być tryb wzruszania nawet prawomocnych wyroków. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami, tak jak na przykład no, na niekorzyść nie można zmienić wyroku po 6 miesiącach od tego, jak on jest prawomocny, te zasady powinny funkcjonować, ale na korzyść człowieka powinna być możliwość zbadania sprawy nawet po latach.
Panie pośle, dzisiaj mówimy o tej sprawiedliwości, która nie jest mocą i ostrzą Rzeczpospolitej, jest zapytaniem i te przykłady, te wydarzenia, o których nam pan mówi, też konfrontujemy z tą rzeczywistością. Ja mam takie pytanie, bo ono istotowo myślę, prawo potrzebuje pewnej duszy. Samo prawo nie wystarcza do tego, by zapewniło nam ład społeczny, żeby przyczyniło się do zaufania publicznego obywateli kraju. Potrzebuje tej duszy, a tą duszą według tego, co już tutaj pan mecenas nam mówi, to jest poczucie tej sprawiedliwości, a więc samo wykonywanie prawa, litery prawa jeszcze nie jest wystarczające. Dzisiaj i w ogóle o w ogólności, prawda, nie jest to zasadne. Ono potrzebuje doszukiwania, prawda, podążania za sprawiedliwością, bo można według prawa kogoś skrzywdzić, albo według prawa nie podjąć tego, co winno się uczynić z tym, który jest oskarżony bądź poszkodowany.
No samo prawo jest, no to jest zbiór przepisów. Znaczy, czasem się mówi państwo prawa, tak jest często używany zwrot, że no, czy tam coś tak powinno, czy tak nie może być w państwie prawa, się niejednokrotnie mówi, ale nie ma czegoś takiego jak państwo prawa, bo konstytucja mówi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, ale dodaje od razu, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Czyli mamy państwo prawa i sprawiedliwości, tak najkrócej mówiąc, przy czym mówię tu o tej prawie i sprawiedliwości nie przez duże P, tylko przez wielkie P, jako wartości, które są ważne, czyli prawo w połączeniu ze sprawiedliwością. Czyli prawo jako narzędzie wymierzania, znaczy narzędzie dochodzenia do sprawiedliwości. A to, co widzę takiego niepokojącego dzisiaj, to bardzo często jest takie tłumaczenie, no powiedzmy, jest jakaś sytuacja, gdzieś ewidentna krzywda, pokazuje jakaś telewizja, program jest na ten temat i występuje przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości, jakiś rzecznik sądu czy prokuratury i on mówi tylko o paragrafach, zupełnie jakby automat mówił albo udzielał odpowiedzi, ja czasem też czytam takie odpowiedzi. No jest jakiś problem, krzywda ludzka ewidentna, gdzieś tam zginął człowiek, pracował gdzieś tam na budowie, pracodawca nie zapewnił mu podstawowej ochrony, ten człowiek zginął w strasznym wypadku, organy państwowe, ani prokuratura nie zrobiła tego, ani co należało, ani policja. Jest na to skarga, przychodzi odpowiedź, mnóstwo przepisów, jakiś taki instruktaż, zupełnie jakby automat pisał, a nie człowiek. Brak jest takiej refleksji nad tym, że no jest jakaś straszna krzywda, jest rodzina, matka opłakująca tego syna, który zginął, która oczekuje elementarnej sprawiedliwości życia, mu to nie wróci, ale no jakiejś elementarnej oceny tego, co się stało. Przychodzą odpowiedzi, które no są takie, że naprawdę, no mówię, automat tak może napisać, ale nie człowiek. I to bardzo często się niestety zdarza. Ja mówię, wiesz, to automaty prawnicze. I proszę ojca, gdyby chodziło tylko, gdyby prawo tutaj wszystko załatwiało, no to mielibyśmy prostą sytuację. To można by było w ogóle, nie potrzeba by sędziów, komputer mógłby wymierzać prawo. No właśnie. Odczytałby przepis, do tego przepisu dostosował jakiś wyrok, to się da zrobić taki program. Jeżeli jest, wrzuci się ileś parametrów, ukradł za 300 zł, czy tam za 3000, tu jest taki artykuł, kara może być od tylu do tylu, komputer wymierzy karę, prawda? To nawet miałoby ten atut, że to chyba też Tuwim tak powiedział, przewrotnie, że wymiar niesprawiedliwości powinien być dla wszystkich jednakowy. No to tu może byłby ten postulat spełniony, bo komputer by według jednolitych zasad wydawał te wyroki, tylko że one byłyby niesprawiedliwe, zapewne. Bo oprócz prawa musi być jeszcze ten ludzki wymiar dochodzenia do sprawiedliwości. To sumienie człowieka, który tę sprawiedliwość wymierza. To odczytanie przepisu tak, żeby on służył sprawiedliwości, a nie krzywdzie.
No właśnie, bo kiedy mówimy to, co ten też pan mecenas wspomniał na początku, że przecież wielokrotnie jest tak, że wedle prawa można ogłosić upadłość, prawda, czy syndyk wejdzie. To jest sytuacja, które dobrze znamy i to, co wedle sprawiedliwości powinniśmy nazwać złodziejstwem, mówiąc takim językiem prostym i szczerym, to nieraz prawo, kiedy nie jest egzekwowane ku dążeniu do sprawiedliwości, może no, nazwać tak, że ci, którzy tak naprawdę zabierają, bogacą się niesprawiedliwie, oni względem prawa są korekt, czyści.
Bardzo dobry przykład ojciec przywołał, właśnie ten z tą upadłością. Był dług, był. Tam 100 kilkadziesiąt tysięcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał prawo złożyć wniosek o upadłość, bo jak jest dług, to można złożyć taki wniosek o upadłość. Sąd miał prawo rozpoznać ten wniosek na posiedzeniu niejawnym, nawet bez udziału tej właścicielki firmy. Miał, bo jest taki przepis, który w pewnych sytuacjach na to pozwala. I po kolei, jakby idąc ślad za tą sytuacją, po kolei właściwie prawo na to pozwalało. Tylko jaki jest końcowy efekt tego? 60 rodzin bez pracy, bez środków do życia, dramat tej właścicielki firmy, zniszczony majątek, zniszczony dorobek, państwo pozbawione podatków, które do tej pory wpływały od tej firmy, nic nie odzyskane, mnóstwo ludzi dotkniętych, skrzywdzonych i to już nie jest, znaczy prawo nie może prowadzić do takiej sytuacji. To jest po prostu nadużycie prawa, jeżeli taka sytuacja jest, jeżeli taki jest wynik tego stosowania prawa. I wiele jest takich sytuacji, proszę ojca, właśnie z tymi upadłościami. Ja też mam mnóstwo takich interwencji. Nie schodzą mi cały czas się tą sprawą zajmuję, tacy przedsiębiorcy transportowi, których z kolei aparat skarbowy niszczy, też w majestacie prawa. No bo są przepisy, że można pozbawić przedsiębiorcę prawa odliczenia do podatku VAT, jeśli transakcja jest fikcyjna, najkrócej mówiąc. Tam się okazało, że przedsiębiorcy kupowali paliwo, jak się okazuje, to od mafii paliwowej. Ale oni nie wiedzieli, że kupowali od mafii. Transakcja fikcyjna, bo sprzedawał ten, kto nie był tak naprawdę właścicielem tego paliwa. Ten, kto kupował, nie wiedział o tym. W najlepszej wierze kupował. No i teraz jest właśnie interpretacja tego prawa. I to jest interpretacja ze złą wolą. Interpretacja urzędników jest ze złą wolą. Nawet jeżeli ona jest zgodna z literą prawa, to ona nie uwzględnia takiego elementu, że nie powinien być represjonowany człowiek, który nie dopuścił się oszustwa. Jeśli ktoś jest oszustem podatkowym, oszukuje państwo, oszukuje innych ludzi, bo oszukuje tych, którzy uczciwie płacą podatki, a on jest nieuczciwy i na tym zarabia, to powinien być ukarany. Może nawet w pewnych sytuacjach, jak to się mówi, w skarpetkach puszczony czy z torbami. No ale jeśli człowiek nie robi nic złego, w najlepszej wierze pracuje i według najlepszej woli chce się rozliczać z państwem, to państwo go zawiodło. No bo co to jest mafia paliwowa, prawda? No, to znaczy państwo wpuściło tę mafię. Paliwo to nie są, nie wiem, jakiś zegarek, któryś tam w kieszeni można, czy pierścionek przemycić gdzieś przez granicę. To jest ogromny biznes, na który państwo pozwala. Przestępczy biznes. Potem ten przestępczy biznes przez lata działa, państwo nie reaguje i na końcu mści się na Bogu ducha winnych ludziach, przedsiębiorcach. Niszczy i znów produkuje bezrobotnych, niszczy rodzinne przedsiębiorstwa, bo to przeważnie są małe przedsiębiorstwa. No straszna rzecz, naprawdę, straszna niesprawiedliwość. Proszę ojca, jeszcze jedno, że właśnie w tych sprawach, o których mówię, o tych niszczonych przedsiębiorcach, no nawet Unia Europejska tutaj wyszła z pewną pomocą. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał takie orzeczenie, że nie może być pozbawiony prawa do odliczeń tego podatku przedsiębiorca, który nie dopuścił się oszustwa. Wyraźnie to jest powiedziane. Można go pozbawić wtedy, kiedy jakiegoś nadużycia się dopuścił, świadomego. Nasi urzędnicy i minister finansów to potwierdza. Nie, mówią, to nie dotyczy tej sytuacji. To tak, no Trybunał sobie wydał, ale to oni dalej trwają przy swoim, już ze złą wolą. Po to, żeby udowodnić, że to oni mieli rację. Zniszczą przedsiębiorstwo, puszczą z torbami uczciwe rodziny, ale będą trwali przy swoim. Zaszkodzą państwu, ale będą trwali przy swoim. No to jest już naprawdę głęboki kryzys takiego, no całkowity brak poczucia sprawiedliwości, całkowity brak. I co ciekawe, jak się to pokazuje w jakichś dyskusjach, w rozmowach, czy w pismach, w korespondencji, no przecież to jest niesprawiedliwe, panie ministrze, to jest niesprawiedliwe, co robicie z tymi przedsiębiorcami. W odpowiedzi jest znów cały stek, już tak powiem, paragrafów i cały czas odwoływanie się, prawo i prawo i prawo, o sprawiedliwości nie, w ogóle są zdziwieni, to znaczy słowo sprawiedliwość wywołuje taki grymas na wielu twarzach, ale o co chodzi właściwie? Prawo tylko widzą, sprawiedliwości już nie. To się musi zmienić.
I dzisiaj rozmawiamy ten temat. Nasz gość, pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł Rzeczpospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego. Temat, dlaczego sprawiedliwość nie jest mocą i ostoją Rzeczpospolitej. Ja zapraszam państwa również do włączenia się do naszej rozmowy, bo już czas na to. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55, to Polska Północna, Polska Południowa 56 655 56, telefony w naszej rodzinie, bezpłatne w tej telefonii 536 600 100 lub drugi numer 536 600 200 za granicę 48 56 i dwa numery 655 23 33 lub 655 23 66. Oczekujemy na państwa głosy, telefony, pytania i opinie. Mamy pierwszy telefon. Halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy głośno, bo bardzo Pana słabo słyszymy, połączenie bardzo.
Mówię przez zestaw słuchawkowy, bo jadę samochodem, być może dlatego.
Tak, teraz lepiej, to prosimy. Pana imię możemy poznać?
Ireneusz, jestem z Gdańska.
Pozdrawiamy, prosimy.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana posła. Darzę pana posła wielkim szacunkiem. I mam takie pytanie, skoro wszyscy wiemy, jakie są problemy, bo pan poseł wyliczał je z systemem sądownictwa, bo pan poseł wyliczał je tutaj przez kilkadziesiąt minut, dlaczego przez tyle lat nic nie zostało zrobione praktycznie, żeby je zlikwidować? Pozwolę sobie tutaj wyrazić własne zdanie. Jest to albo już całkowita niechęć tych wszystkich, którzy dochodzą do władzy, albo mamy do czynienia, nie wiem jak to nazwać, z taką mafią sądowniczo-prokuratorską, która uniemożliwia przeprowadzenie takich zmian. Chciałbym prosić o odpowiedź, jeżeli pan poseł jest w stanie jej udzielić.
Dziękujemy panie Ireneuszu, pozdrawiamy i już oddajemy głos panu mecenasowi.
To chyba nie jest do końca tak, że nikt tego nie chciał zmieniać i były okresy, kiedy wiele się zmieniło. Ja przypomnę czas, kiedy ministrem, to już 12 lat temu pewnie, ministrem sprawiedliwości był świętej pamięci Lech Kaczyński, późniejszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który bardzo dobrze, racjonalnie wykorzystywał zwłaszcza funkcję prokuratora generalnego. Wtedy była kształtowana polityka karania. Prokuratura miała pewną wizję funkcjonowania. Karanie surowsze groźnych przestępców, bandytów, kryminalistów, więcej wyrozumiałości dla człowieka, który przypadkowo jakieś tam przestępstwa popełnił, to była racjonalna polityka karania i to te instrumenty były wykorzystywane, to nawet przeciwnicy prezydenta, świętej pamięci prezydenta przyznają, że to była polityka karania racjonalnie prowadzona. No w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości też wiele, no przede wszystkim walka z korupcją i taka stanowcza, zdecydowana. Wiemy, jaki to wywoływało opór bardzo silny i nienawiść wręcz. Także były podejmowane działania, żeby to zmienić, ale ja powiem tak, no sytuacja nie była aż taka zła w przeszłości, jak jest dzisiaj. To znaczy nasilił się ten proces w ostatnich, no pod rządami obecnej koalicji, tak już to powiem prosto, nie chcę tutaj zbyt upolityczniać tej naszych rozmów dzisiejszych, ale obecna koalicja zrobiła kilka złych rzeczy, no między innymi po pierwsze tą oddzieliła prokuraturę od Ministerstwa Sprawiedliwości i właściwie stworzyła drugą nieodpowiedzialną korporację. A na dodatek tego ten prokurator generalny, żeby on jeszcze chociaż miał pełne uprawnienia władcze do podległych sobie prokuratorów, żeby mógł ich w pełni kontrolować, nie może. Widzieliśmy po sprawie Amber Gold, jak bezradna była prokuratura, jak bezradny był minister sprawiedliwości, bo jemu też obecna koalicja odebrała wszystkie uprawnienia. Minister Gowin, jak był ministrem, no to wsławił się, że się zajął deregulacją zawodów, tam kilku zawodów, no z tego była tam dużo było rozgłosu wokół tego, ale on nie miał żadnych kompetencji wobec sądów. Kiedy były skargi na sądy, to on rozkładał ręce i jego obecny minister tak samo, bo takie mają uprawnienia. To zrobiła Platforma Obywatelska z PSL-em razem. Tak zmieniła system ustroju sądów powszechnych, że właściwie nie bardzo wiadomo, do kogo się zwrócić, żeby coś się dowiedzieć o wymiarze sprawiedliwości. Ja podam przykład, proszę ojca i tu jakby słuchaczowi. Ten w tej sprawie tej upadłości, o której mówiłem, te 60 straconych miejsc pracy, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości próbowali się dowiedzieć od ministra sprawiedliwości, ile z tej upadłości państwo uzyskało. Ile państwo uzyskało? Minister Sprawiedliwości odpowiedział, że on nie ma nic do tego. On nie ma nic do sądu. trzeba się zwrócić do sądu. A jak się zwrócą do sądu, to usłyszą odpowiedź, że sędzia jest niezawisły i wara od niego. Taka będzie sytuacja. Sąd jest instytucją państwową, publiczną, utrzymywaną z pieniędzy podatników, a parlamentarzyści Rzeczypospolitej Polskiej nie mają prawa dowiedzieć się, jaka jest efektywność działania tego sądu. Przecież to jest tak chora i patologiczna sytuacja. Ona została teraz stworzona. Tak nie było wcześniej. To teraz zostało stworzone. Wcześniej można się było dowiedzieć takich rzeczy, a dzisiaj nie. I to jest ta patologia, która narosła w ostatnim okresie i ją naprawdę trzeba zmienić. I tu wiadomo, co trzeba zrobić, żeby przynajmniej te najbardziej jaskrawe przykłady patologii zmienić. A żeby głębiej zreformować wymiar sprawiedliwości, naprawdę od podstaw, no to trzeba zmienić konstytucję. Trzeba mieć już wtedy konstytucyjną większość do rządzenia. Czy taka będzie? Nie wiem.
Na też przywołanie to warto pamiętać, że w ostatnich wyborach więźniowie w zdecydowanej większości głosowali na Platformę Obywatelską, natomiast prawie całkowicie na Prawo i Sprawiedliwość. To też nam coś mówi. Tak, odbierzmy kolejny telefon. Halo, prosimy. Prosimy bardzo, halo.
Halo?
Jesteśmy już na antenie, prosimy.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Zbigniew Gdańska. Pozdrawiam księdza Marcina i
Marka,
pana europosła Wojciechowskiego.
Pozdrawiamy.
Panie europośle, to, co pan mówi, tak pan lukruje, pudruje, co trzeba zmienić. Ja uważam, bo tak dostałem też od sędziów po plecach w ostatnich miesiącach, że tu nie wolno jakichś pudru używać, tylko trzeba rewolucję wprowadzić, zrobić rewolucję. Bo to, co z tego doprowadziła Platforma i ten system cały sądowniczy, sędziów i prokuratorów, to już nie, to już jest karygodne. Nie można. Ja tylko swoją sprawę panu powiem, jak mnie ukarali bez świadkowie, którzy mnie zresztą, moja sąsiadka, świadek Jehowy w sądzie w Gdańsku. I sędziowie są jehowcami. Proszę pana, sprawę, która nie dotyczyła mnie w najmniejszym stopniu, przegrałem. Napisałem do ministra Gowina, no pisał mi, że on nic nie może. Napisałem do prokuratora generalnego i do rzecznika praw człowieka. No rzecznik pierwszy odpisał, prokurator po 4 miesiącach wziął dokumenty i stwierdził, że wszystko tak zgodnie z prawdą jest dość. Nie ma tu jakichś uchybień sądowniczych. Tylko nie stwierdził, czy sąd wykorzystał świadków, którzy w mojej obronie stanęli, i laboratorium. Ja nie będę przedstawiał teraz te sprawy, panie europośle, ale gdyby pan zobaczył tą 22 strony sfałszowanych dokumentów. Przed drugą instancją, jak zobaczyłem, to mnie włosy do dęba stanęły. Wie pan, żeby takie coś. Poszedłem do wiceprezes w Gdańsku, zaczęła wrzeszczeć na mnie, ale ja mówię, żeby się uspokoiła, że ja tu nie przyszedłem handlować. No i się uspokoiła, na końcu ładnie żeśmy się rozeszli i napisała, że kazała mi napisać, że to sfałszowane i tak dalej, bo widać gołym łokiem, ja zrobiłem sobie odpisy, a te 22 strony były jednakowy papier, taki jak, no, który był nowy papier, a przez 4 lata się sprawa wlokła, taka gówniana sprawa w zasadzie, która powinna się w 2 wokandach zamknąć. I panie europośle, napisałem do prokuratora, bo odpisał mi elegancko, że no wszystko zgodnie, a wyrok to jest wyrokiem. No wie pan, kruk krukowi oka nie wykole. I tu nie można pudrować, tu nie można już nic zrobić, tylko tu trzeba rewolucję. Sędzia, który tak drastycznie wyda wyrok, powinien być zawieszany. I przede wszystkim minister, który będzie, myślę, że w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, to na pewno nie będzie tak z nimi rozmawiał jak dzisiaj tu, bo dzisiaj się rozmawia przy kawce. Oni muszą mieć poparcie społeczne przynajmniej 20% czy 30%. Gdzieś średnia europejska 49%, a sędzia ma 1,5%, a prokurator 1%. Proszę pana, to takie coś, jak gdybym był ministrem, proszę pana, to ten wymiar sprawiedliwości na pewno byłby zupełnie inny i by miał poparcie może z 80%. Ale za takie właśnie sprawy, gdzie tak człowieka krzywdzą, to ten sędzia by był zawieszany przynajmniej na 10 lat i bez prawa możliwości adwokatury czy czegokolwiek. I nie dopłacałbym, zlikwidowałbym wszystkie immunitety, żeby tak samo sędzia, prokurator działał jak lekarz, jak policjant, czy jak inny. I tak trzeba zrobić. Ja tu bym więcej, tylko nie chcę już mówić, bo jestem trochę poddeksowany tym wszystkim. Ale panie europośle, także to musi być rewolucja. To nie może być jakaś kosmetyka czy pudrowanie tego, bo to już tak zaszło, tak Platforma i Tusk, tak nieodpowiedzialni ludzie rządzą, że nie można dalej z tym, bo przecież społeczeństwo będzie lało ich w końcu za takie coś, bo ja się nie mogłem powstrzymać, jak to przeczytałem, te sfałszowanie. Ja byłbym, mnie tylko przytrzymał, proszę pana, adwokat. Bo nie wiem, co ja bym zrobił.
Dziękujemy panu.
Tak trzeba zrobić. Pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Natomiast też pamiętajmy, kochani, mimo naszych emocji o języku, bo to też ważna sprawa. I oddajemy panu mecenasowi.
No, pan Zbigniew swoje przeszedł przed wymiarem sprawiedliwości, jak słyszymy. Ja z takie wypowiedzi słyszę bardzo często od wielu ludzi, którzy no po prostu doznali krzywdy mają poczucie głębokiego żalu z powodu tej krzywdy. No, musimy jednak poważnie mówić, jakby no z pewnym też spokojem o tym. Pan mówi o rewolucji, no jako odpowiedzialny polityk nie będę używał tego słowa. Potrzebne są zmiany, potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości. Rewolucje to już myśmy... Były czasy, kiedy się mówiło o rewolucji, lepiej do tego nie wracajmy. Nie, ja myślę, że no przede wszystkim, czy tu pan ma rację w tym, że powinien być system odpowiedzialności sędziów za ewidentne naruszenia, nadużycia prawa, ewidentne zaniedbania popełnione przy orzekaniu, bo dzisiaj jest, no, pociąga się czasem sędziów do odpowiedzialności służbowej za jakieś uchybienia typu, nie wiem, złego zachowania się gdzieś poza służbą, nie wiem, no, nadużycia alkoholu czy coś takiego, no to są przypadki odpowiedzialności. Ale nie ma praktycznie odpowiedzialności za wyroki, a to powinno być w skrajnych, rażących przypadkach egzekwowane, no bo tu też nie możemy popaść w jakąś taką histerię, że no sędzia będzie bał się, będą mu się ręce trzęsły przed wydaniem wyroku, bo za chwilę jego za ten wyrok osądzą. To musi być zarezerwowane rzeczywiście do przypadków drastycznych nadużyć, ale powinno to być oceniane. To znaczy sędzia powinien orzekać ze świadomością, że ktoś będzie czytał jego wyroki i że może w przypadku jakichś no, wykazanych nadużyć, bo tu chodzi o to, że wyrok może być taki czy inny w zakresie niezawisłości sędziowskiej, natomiast no, musi być możliwość reakcji na takie ewidentne przykłady krzywdzenia ludzi. Teraz tej reakcji nie ma i to należałoby wprowadzić. Natomiast no, ja nie pudruję, nie lukruję, ja się i tak wypowiadam no, w wymiarze sprawiedliwości szczerze. To nie jest pudrowanie.
Mamy kolejny telefon. Halo, prosimy.
Czy ja już jestem?
Tak, już jesteśmy na antenie.
Halo?
Tak, już jesteśmy na antenie. Proszę bardzo.
Ja do pana sędziego, bo rozumiem, że pan Wojciechowski jest sędzią w stanie spoczynku, tak?
Nie, ja jestem byłym sędzią, ale nie jestem w stanie spoczynku, bo po prostu odszedłem od tego zawodu.
Panie europośle, ja rozmawiałem z panem na rozprawie pana Tomczyka, ale to, co ja dzisiaj słyszę od pana, proszę pana, jako od prawnika, jako od sędziego, proszę pana, to chciałbym tak powiedzieć, że proszę pana, sędzia wydaje wyrok w oparciu o materiał dowodowy wszechstronny i o własne sumienie, a sędzia jest nieskazitelnego charakteru, i ma, proszę pana, z tego tytułu niezawisłość wobec wyroku. To, co pan mówi, proszę pana, no to jest skandaliczne, szczęść Boże.
Dziękujemy panu.
No w krótkiej wypowiedzi pan no, przypomniał, że właśnie prawo, sumienie, nieskazitelność charakteru, wszystko to powinno być immanentną cechą każdego sędziego. I no, ja mam przekonanie, że większość sędziów te warunki spełnia, natomiast no jest jednak wielu, którzy tego nie spełniają.
Oczekujemy na kolejne telefony. Ja przypomnę państwu, że dzisiaj naszym gościem jest pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł Rzeczpospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego sprawiedliwość nie jest mocą i ostoją Rzeczpospolitej? Mamy kolejny telefon. Halo, prosimy.
Szczęść Boże, teraz wyłączę radio.
Tak, proszę wyłączyć radio.
Jest taka sprawa. Ja miałem około 450 przesłuchań w sądzie. I jak mam powiedziane w tej chwili, to właśnie powiedział mi w 2009 roku komornik, że ja mam nie wygrać żadnej sprawy w żadnym sądzie w Polsce, nawet i w Strasburgu. Jakie to prawo jest? Ja się naprawdę pytam, jakie to prawo jest? Jeżeli przepisy mówią co innego, a sędziowie robią co innego. Już nie mówię, że są złe, że są bardzo złe przepisy, ale sędziowie nie stosują się w ogóle do przepisów. Halo?
Tak, tak, jesteśmy cały czas.
Jest taka sprawa. Jeżeli ja dostaję dwa wyroki w tej samej sprawie, jeden wyrok jest pozytywny, drugi negatywny. Bo ktoś załatwia. Ja nawet mam wycinek z gazety z 2000 chyba pierwszego czy drugiego roku. Kto ile bierze za co w naszym kraju? Ja myślę, że wam do radia Maryja prześlę ten odcinek. Potem no, po prostu sędzia ma do tego prawo, że nawet sumę może komuś podwyższyć po to, żeby go wsadzić do więzienia. Bo taki mam przypadek. Siedziałem półtora roku za 5 600 000, właściwie za 5 000 000, ale 600 mi dopisano. I ja dostałem półtora roku wyrok. A jak ci, co mają kilka milionów złotych, oni dostają 2-3 lata. No to jest po prostu szok. Obecnie jestem na emeryturze. Ja mam 400 zł emerytury. Ja na córkę płaciłem 70% średniej krajowej. Nawet może i 100% średniej krajowej. Alimenty. Dziś córka ma męża. Pracuje w Ministerstwie Obrony Narodowej. Jest łącznościowcem i informatykiem tłumaczem w stopniu chyba majora lub pułkownika. Córka rzekomo jest pracownicą Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, ale w pracy jej nigdy nie ma. Ja dzwoniłem na telefon, nigdy jej w pracy nie ma. Nawet już ostatnio to się mówi, że ona nie pracuje. Pracownicy mówią, lecz dowiedziałem się, że jest pracownicą. Prowadzi swój zakład naprawy samochodów. No w 4 latach zakupiła mieszkanie w blokach. Po prostu zakupiła teren byłej jednostki wojskowej.
Dziękuję.
Proszę, ja nie mogę córki uzyskać złotówki.
Dziękujemy panu, bo to już takie szczegóły pana też prywatnego życia, ale też myślę ważne. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. Słowo komentarza, panie mecenasie.
No trudno to komentować, bo nie wiem, nie znam tego wyroku. Nie wiem, pan mówi o jakimś skazaniu. Jest, no, może się zdarzyć i tak, że no, człowiek po prostu musiał być skazany, bo były jakieś dowody. Nie wiem, no jeśli pan tak czuje, to jest pańskie prawo. Natomiast ja nie jestem w stanie tego skomentować, nie znając bliżej tego przypadku.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Białego Dunajca.
Witam panie Stanisławie. Prosimy.
Cieszę się bardzo, że właśnie taki temat jest poruszany i przez osoby kompetentne, tak jak to słyszę, pan poseł bardzo dokładnie i rzeczowo to tłumaczy. I jestem zadowolony, że ten temat jest poruszany na antenie. Jest kwestia następna, że jest bardzo trudna sprawa z aparatem sądowniczym i w ogóle z aparatem prawników, z tego względu, że no wszyscy od góry do dołu się od tego tematu uchylają i boją, a zwłaszcza jeżeli mają jakieś mętne sprawy, no to ten temat i tak ustawiają sądy, żeby sądy, prokuratury, no i nadzór nad tym, żeby nie można było prawdy dociec. Cieszę się jeszcze raz i podkreślam, że bardzo rzeczowy temat. I jeden problem. Sędziowie unikają nagrań, które też miały być nagrań, czy to wizualnych, czy choć nawet głosowych, bo wystarczyłoby, żeby tylko otworzyć taśmę, głos, co kto powiedział. No i to umożliwia w sądach no, pewne spekulacje, czy nawet dowolność w przysądzeniu, a nie w oparciu o materiały. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy panie Stanisławie.
Dziękuję bardzo za ten rzeczowy głos i taką też dobrą ocenę tego naszych wypowiedzi na temat tej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. No coś jest na rzeczy w tym, co pan powiedział, że jest taka pewna niechęć do poruszenia tego tematu, bo to się stało takim elementem pewnej politycznej poprawności. Że polityczna poprawność polega na tym, że no, z sądem się nie dyskutuje, wyroków sądowych się nie krytykuje. Sąd powiedział, to już to jest święte i politycy też, no zwłaszcza ci, którzy tam sami nie mają jakichś, czy powiedzmy, no są, zwłaszcza politycy obecnego obozu władzy w tym celują. A sąd tutaj, ja słyszałem już wypowiedzi, czy widziałem nawet pisma takie z kancelarii prezydenta na przykład, że kiedy była prośba o łaskę w jakiejś ewidentnej sprawie, gdzie chodziło o krzywdę ludzką i jakąś dramatyczną sytuację, nie, to pan prezydent tutaj, sądy ponad wszystko, respekt. Ja oczywiście cenię szacunek do orzeczeń sądowych. Nie trzeba ich z jakichś powodów podważać, ale no, nie można nie widzieć krzywdy, najkrócej mówiąc. Nie można nie widzieć krzywdy. Trzeba się temu krytycznie przyglądać. Z faktu, że ktoś założył togę z fioletową wypustką, na nią nałożył łańcuch z orłem w koronie, to jeszcze nie czyni go nieomylnym. Naprawdę nie czyni go nieomylnym. A czasami sądy mylą się w dwóch instancjach, a bywa, że i w trzech, bo i Sąd Najwyższy. Znam takie sprawy, gdzie no, ewidentnie widzę, że jest no, taki błąd, który jest powielany. Jeden sąd po drugim powtarza te same błędy. Co z tego, że sprawa przeszła przez dwie instancje i kasację, skoro
te same
błędy, te same sformułowania, ta po prostu krzywda jest powielana przez kolejne instancje. Sądy są omylne i można je krytykować. Ja myślę, że to może ten klimat polityczny się zmieni. Coraz częściej słyszę, że już i politycy nie, z różnych już stron mają dosyć tych skarg na sądy i tej bezradności wobec tej sytuacji. Więc może będzie jakaś gotowość ponadpolityczna do chociażby minimalnych reform wymiaru sprawiedliwości.
I odbierzmy w Radio Maria kolejny telefon. Halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kogo gościmy? Kłania się Romuald Miłek z Nowego Jorku.
Witamy panie Romualdzie, prosimy.
Ja mam pytanie i takie spostrzeżenie osobiste. Moje pytanie jest takie, czy w Polsce w dalszym ciągu istnieje instytucja ławnika. Dlaczego pytam? Bo wiem, że kiedyś taka instytucja istniała. Jestem wiele lat w Stanach. Po prostu no, nie jestem w stanie tego ogarnąć. Dalej istnieje taka instytucja. A druga sugestia odnośnie sądów w Polsce, czy ale w tym przypadku konkretnie w Polsce. Zawsze jak słucham audycji z posłem, którego cenię, szanuję, mam tutaj na myśli pana posła Wojciechowskiego, za jego spokój, obiektywność, no i wszystkie cechy, wszystkie zalety. Tutaj się nasuwa mi myśl Sienkiewicza, Zagłoba, tacy ludzie na kamieniu powinni się rodzić. To przypomina mi się film, stary film z Henrym Fondą pod tytułem 12 gniewnych ludzi, jak to właśnie i prokurator, i sędziowie, oczywiście ławnicy, po prostu mylili się w sprawie człowieka, który był sądzony o zabójstwo. I to jest tylko taka moja na marginesie sugestia, a powtórzę tylko pytanie, czy w kraju u nas w Polsce istnieje w dalszym ciągu instytucja ławnika. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy. Szczęść Boże. Dziękujemy panie Romualdzie i pan mecenas.
Dziękuję panie Romualdzie też za pańską wypowiedź, za to pytanie. Tak, w Polsce istnieją ławnicy, chociaż zostali bardzo mocno ograniczeni. Znaczy generalnie jest tak, że w sprawach przed sądami rejonowymi, w sprawach karnych w zasadzie nie ma ławników. Jednoosobowe składy sądu orzekają. W sądach okręgowych, w tych poważniejszych, gdzie są już poważniejsze sprawy o zabójstwa, o jakieś ciężkie gwałty, rozboje i tak dalej, to są składy ławnicze. Jest jeden sędzia i dwóch ławników. W sprawach o zabójstwa to jest nawet tam, gdzie jest dożywotnie pozbawienie wolności, to dwóch sędziów i trzech ławników. W sprawach cywilnych to jest różnie, ale są sprawy, też wiele spraw jest z ławnikami. Moim zdaniem to był błąd, że zrezygnowano z ławników w dużej części spraw karnych. Sędzia jednoosobowo orzekający, sąd jednoosobowo orzekający, to nie jest pełny sąd. Ja tutaj odwołuję się do własnego doświadczenia sędziowskiego, bo ja zawsze orzekałem, no może nie zawsze, w niektórych prostych, najprostszych sprawach było też orzekanie jednoosobowe, ale wtedy w większości się orzekało z ławnikami, nawet jeśli to byli, no ktoś mówi, prości ludzie, czy gdzieś nie mający pojęcia o prawie, to właśnie oni dodawali to doświadczenie życiowe, bardzo ważne. I dla sędziego, dla jakiejś higieny psychicznej sędziego, to jest niesłychanie ważne, żeby się no z kimś naradzić, nie tylko z własnym, rozmawiać sam ze sobą, w tym pokoju narad sędziowskich, naradzać się sam ze sobą. Z własnym sumieniem też trzeba taką rozmowę przeprowadzić, ale z kim się skonfrontować, co pan sądzi, no winien jest pana zdaniem ten, no ukradł ten rower czy nie ukradł, prawda, no jak pan sądzi, no można wierzyć temu świadkowi, który twierdzi, że go z tym rowerem widział czy nie, pana zdaniem, on mówi prawdę czy kłamie. No taka rozmowa jest potrzebna, bo w przeciwnym razie to sędzia rozmawia sam ze sobą i to czasem psychiczne skutki takiej rozmowy bywają złe, że się potem no można rzeczywiście człowieka skrzywdzić. Ma pan rację, chociaż nawiązał pan do tego filmu, ja go oczywiście znam, no to jest klasyka filmu, tych 12 gniewnych ludzi. Oczywiście może się i 12 ludzi pomylić w jednej sprawie, nie ma tutaj nie ma tutaj gwarancji, że jak jest więcej ludzi, to się nie pomylą. No ja znam sprawy, nie będę, zresztą publicznie się już o tym wypowiadałem, jest taka sprawa z Białegostoku, pana Ptaszyńskiego, skazanego na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo, gdzie moim zdaniem ewidentnie się pomyliło. Najpierw pięciu sędziów sądu okręgowego, potem pięciu sędziów sądu apelacyjnego, a na koniec pomylił się Sąd Najwyższy też w tej sprawie i doszło do skazania niewinnego człowieka. Publicznie o tym mówię. Niewinny człowiek siedzi, a prawdziwy morderca jest bezkarny. Bez żadnych dowodów, bez ani jednego dowodu, bez ani jednej poszlaki skazano człowieka na dożywotnie więzienie. Ja próbuję tę sprawę wzruszyć takimi środkami, jakie są do mojej dyspozycji. Dobijam się już od dłuższego czasu o wzruszenie tej sprawy, wznowienie. Tam był nawet dowód taki, który ewidentnie wskazywał na innego sprawcę. Na miejscu zbrodni znaleziono włos. Ja kiedyś mówiłem o tej sprawie w moim felietonie na łamach Radia Maryja, może nawet dwukrotnie. Ciągle podejmuję nowe jakieś tam starania o to, żeby doprowadzić do wznowienia tej sprawy. Uważam, że sędziowie się pomylili. Tragicznie się pomylili. Skrzywdzili niewinnego człowieka.
W Radiu Maryja odbieramy kolejny telefon. Halo, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Rafał ze Świdnicy.
Witam panie Rafale, prosimy bardzo.
Ja mam takie pytanie do pana posła. Czy pan poseł nie uważa, że sędziowie w zwartym szyku przeszli ze systemu komunistycznego do systemu demokratycznego bez żadnej weryfikacji, że ci sami ludzie, którzy orzekali w czasach PZPR-u, w czasach PRL-u, orzekają także w czasach III Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo i przełączam się na to. Szczęść Boże.
Dziękujemy panie Rafale, pozdrawiamy. I pan poseł, pan mecenas.
Myślę, że ma pan rację, to znaczy błędem było nierozliczenie odpowiedzialności sędziów za, ja już chyba mówiłem o tym wcześniej, no tych sędziów, którzy brali udział w represjach politycznych, tych sędziów, którzy wydawali wyroki, no nie wiem, na działaczy podziemia solidarnościowego na przykład z bliższych czasów, no już nie mówię nawet o tych wyrokach stalinowskich, czy no to, ale to przede wszystkim. To było błędem, bo to bezkarność takich zachowań no spowodowała, znaczy ta bezkarność się przeniosła także na innego rodzaju sprawy. To znaczy, skoro tego typu czyny mogły ujść bezkarnie, no to poczucie bezkarności się rozszerzyło. Znaczy, mogę robić wszystko, mam tak wielką władzę, że mogę wydawać jakie chcę wyroki, nikt mi za to nic nie zrobi. U niektórych takie poczucie się zrodziło. No chociaż dzisiaj już tych sędziów, którzy pamiętają czasy PRL-u, jest coraz mniej i no chcę wyraźnie powiedzieć, no że przecież nie wszyscy sędziowie z tamtego czasu byli źli, to znaczy no pewna grupa sędziów, która brała udział w represjach dyspozycyjnych sędziów i ci powinni być rozliczeni.
Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo, halo Radio Maria.
Szczęść Boże, Janina z Krakowa.
Witam Pani Janino.
Ja chciałam Panu posłowi przede wszystkim podziękować za wysoką kulturę, za całą pracę, którą wkłada. I dziękuję bardzo, że Pan poruszył ten temat, bo wydaje mi się także bardzo ważną rzeczą jest to, żeby sądzili nas ludzie z doświadczeniem życiowym. Ale mam taką jeszcze jedną obserwację. Mnie się wydaje, że szwankuje też nabór na same studia prawnicze, dlatego że nie mam pojęcia, jak to zrobić, ale bardzo wiele razy spotykam się z tym, że są ludzie, którzy powinni studiować absolutnie coś innego i potem to się ciągnie, bo jeżeli ktoś przebrnął przez to prawo, potem jakoś go tam wsadził ktoś z bliskiej rodziny na aplikację, a później jeszcze dostał posadę, no to są skutki po prostu w tej chwili.
Dziękujemy.
Może powinni się niektórzy ludzie zająć inną pracą, a niekoniecznie wykonywać którykolwiek z zawodów prawniczych. Także ja jeszcze raz tylko Panu posłowi bardzo dziękuję, bardzo, bardzo za tą pracę, którą Pan wkłada i tyle.
Dziękujemy Pani Janino. Pozdrawiamy z Panem Bogiem.
No bardzo Pani dziękuję za ciepłe słowa i za postawienie tego problemu. Coś jest na rzeczy. Ja nie wiem, jak to rozwiązać. Czy na przykład kandydaci do zawodów sędziego w szczególności, prokuratora też, nie powinni przechodzić jakichś testów psychologicznych. Skoro się takie testy przeprowadza, nie wiem, dla kierowców na przykład, czy w różnych zawodach. No bo jeżeli nawiążę do tego przykładu, o którym pani mecenas Wasserman mówiła na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości, no jeśli sędzia ma tego typu emocje, ja pana nienawidzę, no to wydaje mi się, że gdyby taka osoba była psychologicznie zbadana wcześniej, bo musiała ujawniać już tego typu złe emocje, to jest chyba do zbadania, więc być może powinno być badanie także pod tym kątem. Ma pani rację, nie każdy się nadaje do tego zawodu, nawet jak ma wiedzę prawniczą, a psychicznie jest nieodporny na ten nadmiar władzy. To są ludzie nieodporni na poczucie władzy. Mam władzę nad drugim człowiekiem, to muszę ją jeszcze podkreślić. Muszę nakrzyczeć na niego, muszę pokazać tą władzę. Są tacy sędziowie, niestety. Ja muszę jeszcze podkreślić, ile ja mogę w stosunku do tego człowieka. A przecież ta władza jest tak wielka, że ona nie potrzebuje być krzykiem podkreślana. To jest... Człowiek staje przed poddany tej władzy, no, losowi. Jego los zależy od decyzji tego sędziego, więc ten sędzia nie musi tej swojej władzy wzmacniać krzykiem czy jakąś pogardą. Nie może, nie ma prawa do tego. Sędzia podnoszący głos to już jest nie... To znaczy minął się z powołaniem. Jeżeli sędzia nie potrafi się spokojnie zachować na sali rozpraw, kulturalnie, bez podnoszenia głosu, no to znaczy, że to już rzeczywiście, tak jak pani mówi, to nie jest dla niego zawód. To powinien gdzieś, nie wiem, co robić. Nigdzie zresztą nie trzeba krzyczeć, bo nie znam takiego zawodu, gdzie można, trzeba by krzykiem podkreślać jakieś swoje znaczenie.
I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bogusława z Podkarpackiego.
Witamy.
Ja mam do pana mecenasa takie zapytanie. Czy jak ktoś ma drogę prawną, czy może żądać od drugiego drogi koniecznej? Nie wiem, czy... Chciałam właśnie się zapytać takie coś.
Dobrze.
Droga konieczna jest wtedy, kiedy jest konieczna, jak sama nazwa wskazuje. To znaczy, jeśli ktoś nie ma dojazdu do swojej nieruchomości... A do jakaś jakoś musi, to wtedy za wynagrodzeniem, prawo cywilne to przewiduje, Jeżeli się to nie uda tego dobrowolnie ustalić, no to sąd ustala drogę konieczną, ale jeżeli jest droga, którą można dojechać, no to...
To wtedy... znaczy ta droga jest, ta pani ma drogę, tylko jej nie było tu gdzieś około 60 lat czy ileś, bo tam stały domy, jej dom. I ona teraz przyjechała i ona teraz właśnie przez moją działkę żąda przez środek działki drogi koniecznej przejazd po prostu. Czy ja muszę się na to zgodzić, czy w ogóle nawet... Ja nie chcę po prostu ani opłaty, ani przejazdu, bo to dla mnie będzie utrudnienie.
No ja wiem, tylko to znaczy drogę konieczną ustanawia się czasem wbrew woli tego, przez czyje grunty ona przechodzi, ale w takim wypadku, no dlatego to przez sąd czasem trzeba przeprowadzać, ale w takim wypadku należy się odszkodowanie, jeśli to jest dla pani utrudnienie, to przez odszkodowanie ono jest jakąś tam rekompensowane. Znaczy nie chcę tutaj rozstrzygać tego sporu, bo nie wiem jaka jest tam sytuacja, czy sąd ustanowi tę drogę konieczną, czy nie. W każdym razie zasada jest taka. No, każdy musi mieć dojazd do swojej nieruchomości w takim zakresie, w jakim to jest niezbędne. No,
tak, nie. Tak, to znaczy ona miała dojazd, tylko że ten dojazd zarósł, bo jej nie było gdzieś 60 lat tutaj. Po prostu to się zniszczyło tam.
Pani, Pani Bogusławo, dziękujemy, bo myślę, że to taki, trzeba by poznać sprawę dokładnie, prawda? Pan mecenas tego ogólnie odpowiedział. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękujemy. Z Panem Bogiem. I mamy kolejny telefon. Halo, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Knurowski. Rolnik, który ponad 100 dni protestował w Warszawie. Musiałem zjechać, bo stan mojego zdrowia uległ pogorszeniu. Ale nie przestałem protestować. Sprawę zna pan mecenas Wojciechowski, znana jest radiu. I tutaj bym chciał zwrócić uwagę na jedno, że pod koniec protestu protestowałem też w obronie nadania multipleksu telewizji TVAM, puszczając Radio Maryja od w pół do siódmej do w pół do dziewiątej rano przed rzecznikiem, o 12:00 Anioł Pański i Różaniec i Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Myślę, że gdybym miał był wsparcie jeszcze parę osób, wytrwałbym dłużej, ale zrozumiałem, że sam nie dam rady. A najlepszy był ten protest przed Belwederem, gdzie nocuje nasz prezydent Bronisław Komorowski. Tam był strzał w dziesiątkę. Puszczałem mu Radio Maryja do godziny 9:20, 21:00. Po apelu jasnogórskim kończyłem, żeby i trochę odpocząć. I myślę, że ten protest powinien nadal być prowadzony, a multiplex będzie wnet przyznany telewizji TVAM. Ja mówię tak, sędziowie po prostu są w naszym kraju bezkarni, bezkarni. Zna pan mecenas sprawę i po prostu pani rzecznik Irena Lipowicz po prostu potraktowała mnie jak największego śmiecia. Od 2010 roku obiecywa mi gruszki na wiśni, że mi pomoże rozwikłać moją sprawę. Pod koniec mojego protestu, to było w piątek, bodajże chyba 20 czerwiec, dowiedziałem się od dyrektora Łukaszczuka, że wszystkie sprawy, jakie były prowadzone przez sądy, były należycie prowadzone. I rzecznik nie może w mojej sprawie zrobić nic. No ja się pytam, jeżeli sędzia współpracuje ze złodziejami, jeżeli prokurator chroni złodziei, teraz czekam na wynik moich pism i zagroziłem też protestem przed prokuratorem generalnym, panem Andrzejem Seremetem. Myślę, że może ten prokurator będzie umiał liczyć do 25, wykryje złodziei, którzy mnie okradli i po prostu zniszczyli. Obecna powódź, jaka była 24, pokazała, że ja miał rację, że browar Okocim, budując jas, zmniejszył przepustowość koryta rzeki. Wylała rzeka Uszwica powyżej jazu, zalewając działki, które ja dawniej uprawiałem. Poniżej jazu ta rzeka szła w połowie koryta, nie niszcząc nic. Nic. Po prostu zostałem zniszczony, zniszczona moja rodzina, zniszczona cała moje gospodarstwo. Pytam się, czy ja żyję w kraju demokratycznym, w kraju, gdzie prawo jest równe dla wszystkich. Bóg zapłaci.
Dziękujemy, dziękujemy panu, pozdrawiamy.
I jeszcze jedno, dziękuję tym, którzy mnie w Warszawie wspierali. Poznałem wspaniałych ludzi. Wspaniałych ludzi niektórzy, którzy podchodzili, ściskali mi rękę i mówili, panie, pan robisz robotę dla całego narodu. Żebyś pan wytrwał. Ja, podratując zdrowie, wrócę tam i będę nadal protestował, dopóki nie wygram mojej sprawy. Bo o słuszne sprawy trzeba walczyć, a zdrajców narodu polskiego trzeba usunąć. Trzeba usunąć, bo kraj bez przemysłu, bez dobrego rolnictwa idzie na dno. A nasze dzieci szukają pracy za granicą. Bóg zapłaci.
Dziękujemy.
I szczęść Boże.
Szczęść Boże również dla pana dużo
dziękuję.
Sił.
Ja też pozdrawiam pana Kurowskiego. Oczywiście doskonale znam jego sprawę i to między innymi z tego powodu jestem dzisiaj w tej audycji, żeby o tym mówić. To jest jeden z tych przypadków, kiedy nie można się dobić o elementarną sprawiedliwość. Czy pan Knurowski miał sprawy cywilne dotyczące szkód, które wyrządzone były w jego gospodarstwie przez powódź? No przegrał niestety te procesy i rzeczywiście jest wiele nie tylko wątpliwości, ale można być przekonanym, że jego racje nie zostały należycie rozważone, wzięte pod uwagę. Ale wszystko to już jest prawomocne, tak dalece, że nie ma w tej chwili trybu, żeby te wyroki wzruszyć. Dlatego mówię o tej właśnie apelacji nadzwyczajnej, o tej możliwości sięgania prawnego do takich starych wyroków. No ale w jednym przypadku, i to mam wielkie pretensje do prokuratury w sprawie pana Knurowskiego i jeszcze ciągle się domagamy tutaj właściwej reakcji prokuratora generalnego, bo i na moją prośbę senatorowie Prawa i Sprawiedliwości się tą sprawą zajmują również. No ewidentnie doszło bo są na to dowody, zdjęcia, że w czasie licytacji majątku pana Knurowskiego, do której doszło, miały miejsce przypadki, czy no jest podejrzenie, że miały miejsce przypadki kradzieży z inwentarza, który był panu zabierany. Pan ma uzasadnione podstawy do protestowania, no ale dzisiaj panie Knurowski, wszystkie możliwości, wszystkie apele w pańskiej sprawie, może jeszcze poza prokuratorą generalną, zostały podjęte, wyczerpane i przy tej władzy, przy tym systemie, przykro to powiedzieć, ale bardzo trudno jest panu pomóc. Jeśli wprowadzimy te zmiany, o których ja mówiłem, to jeszcze będzie możliwość sięgnięcia i do pańskiej sprawy.
W Radiu Maryi odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, mówię Mirosław z Kanady.
Witamy panie Mirosławie.
Pozdrawiam wszystkich uczciwych ludzi w Polsce i na całym świecie. No i mam takie trzy króciutkie sprawy. Po pierwsze, w Piśmie Świętym jest napisane, że szatan przychodzi kraść, zabijać i niszczyć. Więc ludzie, którzy tak się zachowują, są narzędziami szatana. Druga sprawa, człowiek, który nienawidzi, jest zabójcą. Tak jest w Piśmie Świętym napisane. A trzecia sprawa, jeżeli ktoś na jakimkolwiek stanowisku, a szczególnie urzędowym, państwowym, pobiera pieniądze z podatków ludzi i działa przeciwko nim, jest po prostu zwykłym złodziejem, a nie rzadko i zabójcą, i nie tylko sądowym. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Mirosławie, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Te dwie kwestie teologiczne, ale one też do sumienia się odnoszą.
No odnoszą do sumienia i to te słowa o nienawiści, które jakby tak. Mnie też no, bardzo poruszyły i słuchacza z Kanady również. No oczywiście, no to jest ten rodzaj uczuć, który jest no skrajnym zaprzeczeniem jakiejkolwiek sprawiedliwości. No, w poczuciu nienawiści nie da się wymierzać sprawiedliwości. Można tylko rozdzielać krzywdę i niesprawiedliwości. Sędzia, który się w taki sposób zachowuje, dyskredytuje siebie natychmiast jako sędziego. Ja się nawet nie odniosłem, któryś z poprzednich rozmówców mówił o potrzebie nagrywania rozpraw sądowych. I to jest, nie wiem, właśnie próbowałem do tego dociec, też senatorowie zadawali pytanie i mętne są odpowiedzi, dlaczego do tej pory nie ma jeszcze tego systemu nagrywania. Bo rzeczywiście, gdyby rozprawy wszystkie były nagrywane oficjalnie, to no, sędziowie musieliby się powstrzymać przynajmniej przed jakimiś takimi zachowaniami, albo jeżeli by się nie powstrzymali, to byłoby ujawniane niezwłocznie. Ale no, z wypowiedzią pana Mirosława zgadzam się. No, to jest zawód, funkcja sędziego wymaga absolutnej uczciwości, obiektywizmu, spokoju, rozwagi. Nienawiść jest kategorycznym zaprzeczeniem tego wszystkiego.
I mamy następny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam serdecznie ojca. Witam europosła, szanownego europosła, którego bardzo cenię i oczywiście brakiem mi słów, żeby wyrazić w pełnych superlatywach.
Pana imię poznamy?
Ale chciałem... Jan z Katowic. Ja chciałem tutaj zapytać europosła, szanownego pana Wojciecha, czy, i tu bardzo mi zależy na rzeczowej odpowiedzi, zresztą nie przypuszczam, żeby była inna. Czy Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować tylko działania organów samorządu terytorialnego? Czy również ma za zadanie kontrolę inne? Myślę, że komu jak komu, ale panu, panie pośle, będzie na miejscu zadać to pytanie, bo będzie najbardziej kompetentna, a ja tutaj widzę w tej odpowiedzi, czy zawężeniu, być może się mylę, dlatego to moje pytanie. Być może się mylę, myślę, że to jest takie przedstawienie, bo to było publicznie podane, że zajmuje się tylko kontrolowaniem organów samorządu. Wydaje mi się, że to jest zawężone działanie NIK-u, ale może się mylę. Bardzo bym prosił o odpowiedź na to pytanie.
Dziękujemy panie Janie. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Dziękuję za to pytanie odwołujące się do moich doświadczeń właśnie z tą instytucją, jaką była Najwyższa Izba Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli ma bardzo szerokie kompetencje. Może kontrolować najkrócej mówiąc wszystko, co państwowe, czyli wszystkie instytucje, urzędy, a nawet przedsiębiorstwa państwowe, państwowe spółki może kontrolować i kontroluje. Samorząd terytorialny, czyli wszystkie instytucje samorządowe, komunalne, wszystkie tego typu instytucje, ale także może kontrolować każdego, kto korzysta ze środków publicznych, czyli podmioty prywatne w takim zakresie, w jakim one korzystają, na przykład z dotacji jakiś, to mogą być kontrolowane, czyli to są szerokie uprawnienia. Niektóre organy są z kontroli wyłączone państwowe, na przykład takim organem jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ponieważ to jest konstytucyjny organ państwowy, to Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować tylko wykonanie budżetu Rady, a jeśli by ktoś chciał skontrolowania całej na przykład rozdziału koncesji, to wtedy musi być zlecenie Sejmu. Kiedyś taka kontrola była, dotyczyła właśnie koncesji dla Radia Maryja wiele lat temu, wtedy kiedy jeszcze ja byłem prezesem i kontrola pokazała właśnie dyskryminację, takie prześladowania wręcz Radia Maryja przez Radę, a dzisiaj były próby, żeby taka sama kontrola została przeprowadzona w odniesieniu do telewizji Trwam, ale większość koalicyjna się nie zgodziła na taką kontrolę. Musiałaby być uchwała Sejmu. Najwyższa Izba Kontroli ma szerokie kompetencje, chociaż tutaj skorzystam z pańskiego pytania, żeby o tym powiedzieć. Otóż stała się niedobra rzecz w ostatnim czasie. Obecna koalicja Platformy i PSL-u bardzo popsuła ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli. Bardzo. Najwyższa Izba Kontroli miała świetne podstawy prawne, które stworzył świętej pamięci Lech Kaczyński. Wspominam go tu często, bo mówimy o sprawiedliwości. On był ministrem sprawiedliwości, był też prezesem Najwyższej Izby Kontroli. I wtedy powstała bardzo dobra ustawa, bardzo dobra. I to było jakby jego dzieło. Ja byłem tym prezesem po Lechu Kaczyńskim, który wdrażał tę ustawę w życie. W tej chwili tak pomajstrowano w ogóle przy procedurach kontrolnych, przy strukturze Izby poddano Najwyższą Izbę Kontroli, ją samą kontroli prywatnych firm audytorskich, co jest na zlecenie marszałka Sejmu. W ogóle podważono jakby podstawy niezależności Najwyższej Izby Kontroli. Także dzisiaj już trudno to poznać tę instytucję. To jest też jedna ze spraw, którą trzeba będzie pilnie naprawić. To znaczy, jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie miało odpowiednią większość, to trzeba przywrócić Najwyższej Izbie Kontroli tę formułę, ten kształt prawny, który ona uzyskała właśnie za czasów świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego.
Jest godzina 23:22. Trwamy w naszych rozmowach niedokończonych. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam Ojca.
Witamy.
Witam Pana europosła, którego bardzo szanuję, tak jak i większość obywateli w naszym kraju.
Pani imię
z tej strony mówi Barbara z Torunia.
Witamy Pani Barbara.
Ja chciałam się po prostu podnieść sprawę oceny pracy sędziów. Ja nie jestem prawnikiem. Chciałam powiedzieć, że jestem bankowcem. I w moim zawodzie jest taka instytucja oceny zdolności kredytowej, która też ma charakter względny. I moja praca podlega ocenie przez instytucję banku i nadzoru bankowego. I nie rozumiem, panie pośle, dlaczego po prostu praca sędziów po prostu nie podlega kontroli takiej samej przez odpowiednie instytucje, które powinny być do tego celu powołane. Ja chciałam powiedzieć, że z mojego po prostu niewielkiego doświadczenia sądownictwem, to przede wszystkim, że tak powiem, brak tej kontroli powoduje to, że sędziowie przychodzą na sprawy nieprzygotowani. Ponadto też, proszę pana, że tak powiem, niezawisłość sędziowska to powinna się, proszę pana, tylko w tym aspekcie wiązać, proszę pana, kiedy sprawa ma charakter ocenny, czyli względny, prawda, że można na to popatrzeć tak czy tak, że tak powiem, ale nie, proszę pana, kiedy sędzia wydaje wyroki sprzeczne z przepisami po prostu prawa. I co najgorsze, proszę pana, że ja na przykład doznałam tego na poziomie sądu apelacyjnego i ze względu na wartość przedmiotu sporu nie kwalifikowało się to do podniesienia już do Sądu Najwyższego. Ja rozumiem, że przecież Sąd Najwyższy nie może być zarzucany wszelkimi sprawami, ale praca sędziów musi podlegać kontroli przez odpowiednio do tego powołane instytucje. Jeśli ich nawet dzisiaj nie ma, to ich trzeba powołać. I ponadto, panie pośle, wydaje mi się, że naprawdę sprawą konieczną to jest nagrywanie spraw. Wówczas sędziowie po prostu, no nie tylko, że pan poseł, pan europoseł podnosi to, że sprawa zachowania. Nie, po prostu wszelkiej argumentacji, prawda, jaką sędzia przedstawia na sprawie, bo przecież wiadomo, że czasami mówią, przepraszam, że tak się wyrażę, od rzeczy, dosłownie. Więc, panie pośle, to jest naprawdę pilne. I tego nie można odpuścić. Sprawy muszą być nagrywane i taka płytka po prostu z nagraniem musi się znajdować po prostu w aktach sprawy. Mało tego, proszę pana, dyktują do protokołu w taki sposób, proszę pana, że to potem, że tak powiem, budzi wątpliwości. Czy było tak powiedziane, czy było tak powiedziane. No trudno po prostu sędziom na każdym kroku walczyć i zwracać uwagę, tym bardziej, że to wywołuje wrogość sędziego. Także panie pośle, ja poddaję tylko te pewne aspekty pod rozwagę i myślę, że zarówno pan, jak i wielu ludzi w Prawie i Sprawiedliwości, że tak powiem, przyłoży do tego rękę, że po prostu sądownictwo zostanie naprawione, bo to naprawdę to wymaga naprawy. Mnie się wydaje, że już wielką sprawą będzie, że będą sprawy nagrywane, a ponadto musi zostać powołana instytucja, która po prostu będzie badała sprawy, że tak powiem, które będą wnoszone przez obywateli, że jest istotne naruszenie przepisów prawa.
Dziękujemy. Pozdrawiamy Pani Barbaro i oddajemy głos Panu Mecenasowi.
Dziękuję bardzo za ciekawy telefon i ciekawą wypowiedź. No co do nagrywania już powiedziałem i ma Pani rację, to oczywiście chodzi nie tylko o motywowanie do jakiegoś poprawnego zachowania się na sali rozpraw, ale też do celu dowodowym, to znaczy do skonfrontowania, czy była taka wypowiedź, czy nie była, przecież często są spory dotyczące treści protokołu rozprawy, więc rozprawa powinna być nagrywana również po to, żeby nie działo się to, co teraz mamy, co ja obserwuję na salach sądowych, na których czasem bywam, że sędzia siedzi za stołem sędziowskim, ma sporych rozmiarów monitor jeszcze przed nim stoi, często zasłania tego sędziego i trzeba tam gdzieś zaglądać, żeby zorientować się, czy on słucha w ogóle tego, co się do niego mówi, czy nie, bo go nie widać twarzy, to jest też bardzo zła rzecz, niby techniczna taka wydawałaby się, bardzo ważna, bo przecież to jest proces, to jest rozmowa, to jest kontakt, mówi się, to się chce wiedzieć, czy się jest słuchanym, czuć to zainteresowanie. To jest jedna rzecz i po drugie ten sędzia jest skupiony, patrzy w monitor i tam czy mu protokolant prawidłowo pisze protokół, zajęty jest dyskutowaniem protokołu, nie słucha człowieka, który go w tym czasie do niego mówi. Nie każdy ma podzielną uwagę. I na pewno nagrywanie pozwoliłoby na sprawną, płynny przebieg rozprawy, z której byłby następnie spisywany protokół. Więc to jest absolutnie pilna sprawa, ma pani rację. System oceny sędziów, tak, powinien być. Powinny być sprawy badane i sędziowie powinni być oceniani. Powinna być możliwość wyciągania wniosków z tej oceny. Każdy, kto wykonuje funkcję publiczną, jest poddawany jakiejś ocenie. No, politycy są oceniani przez wyborców. Sędziowie są nominowani do końca życia właściwie, ale to nie znaczy, że nie, ich praca nie podlega jakiejś ocenie. Powinien być system oceniania, którego w tej chwili w zasadzie brakuje.
Panie pośle, jakbyśmy podsumowali ten czas naszych rozmów niedokończonych i w telewizji, i w radiu, bo powoli już zmierzamy do końca. Temat, dlaczego sprawiedliwość nie jest mocą i ostoją Rzeczpospolitej?
Myślę, że sprawiedliwość została w Polsce rozmontowana, to znaczy wyłączone zostały mechanizmy, które służyły przywracaniu sprawiedliwości tam, gdzie ona nie zadziałała we właściwym czasie, we właściwą porę. Tak jak w przypadku pana Knurowskiego, który tutaj do nas dzwonił, w wielu, wielu innych sytuacjach, w wielu tych przypadkach, o których mówiłem, po to, żeby sprawiedliwość wróciła na swoje miejsce i żeby ludzie nie musieli bać się wymiaru sprawiedliwości. Bać się go powinni przestępcy. Bać się powinni przestępcy oczywiście, bo to jest tutaj, żebyśmy o tym nie zapomnieli. Ale żeby ludzie uczciwi nie musieli się tego bać, to trzeba przeprowadzić głęboką reformę wymiaru sprawiedliwości, usunąć te złe zmiany, które wprowadziła ostatnia władza, obecną władzę Platformy, PSL-u, ale także i SLD, bo uczestniczyła na przykład ta partia w forsowaniu złej ustawy o prokuraturze. To trzeba pilnie zmienić zmienić system powoływania sędziów, to już dzisiaj o tym mówiłem. I chyba mówić więcej o wymiarze sprawiedliwości. Więcej mówić, to znaczy stawiać oczekiwania. W publicznej debacie sprawiedliwość powinna być oceniana. Tutaj słuchaczka mówiła o ocenie wymiaru sprawiedliwości. To jest ta ocena zawodowa gdzieś tam dokonywana przez właściwe organy państwa, ale to powinna być też ta ocena dokonywana w takiej debacie publicznej. Powinniśmy dyskutować o wyrokach. Krytycznie oceniać te wyroki, które są złe. To powinno być elementem debaty publicznej. Nie po to, żeby podważać zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, wręcz przeciwnie, żeby je przywracać, dyskutując o tym, co jest złe, żeby poprawiać ten wymiar sprawiedliwości w takiej właśnie publicznej debacie. Proszę ojca, wydaje się, że wiemy, co trzeba zrobić, żeby ten wymiar sprawiedliwości przynajmniej na jakimś elementarnym, fundamentalnym poziomie zaczął działać prawidłowo. Wiemy, co trzeba zrobić, to jest możliwe do zrobienia. W mniejszym zakresie zmiany są możliwe bez zmieniania konstytucji. W szerszym zakresie pewnie zmiana konstytucji jest konieczna. Myślę, że jest wola takich zmian, bo liczba skrzywdzonych ludzi jest już tak duża, że wręcz się czuje taką społeczną presję, żeby zmienić tę sytuację. No, dzisiaj było tyle telefonów słuchaczy. W zasadzie nikt nie mówił o tym, że nie wiem, że niesłusznie się czepiamy sądów, czy że takich rzeczy nie ma, że jest świetnie. bo nie jest świetnie. Słuchacze potwierdzili tą diagnozę, że jest źle. Potrzebna jest terapia, no po prostu jest diagnoza choroby wymiaru sprawiedliwości i potrzebne jest jego uzdrowienie. Można to zrobić, jest wola takich zmian, żeby Polska stała się państwem prawa i sprawiedliwości. Jeszcze raz mówię, że w tym momencie nie mówię tego w kontekście politycznym, tylko w kontekście tych wartości. Mówmy o państwie prawa i sprawiedliwości, bo jedno bez drugiego nie funkcjonuje. Znaczy, a na pewno sprawiedliwość, znaczy na pewno samo prawo nie zapewnia sprawiedliwości. Musi być jeszcze sumienie ludzi, którzy tę sprawiedliwość w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej sprawują. Po to, żeby ta sprawiedliwość rzeczywiście stała się ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej.
I z tą nadzieją kończymy, dziękując panu mecenasowi Januszowi Wojciechowskiemu, posłowi Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj długa ta posługa w Radiu Maryja, bo od godziny 15 telewizja i wieczorem znowu rozmowy. Dziękujemy tym bardziej za tą dyspozycyjność i za to, że dzielił się pan z nami, słuchaczami, swoją wiedzą i przemyśleniami na temat tej sprawiedliwości prawa w Polsce.
Zwłaszcza zawsze z największą przyjemnością tutaj przyjeżdżam i w tych dwóch kwestiach, które są przedmiotem głównie mojej działalności publicznej, to znaczy to są sprawy rolnicze, o których dzisiaj mówiliśmy, bo tym się zajmuję w Parlamencie Europejskim i tym sprawą sprawiedliwości, bo nimi się zajmuję w Polsce. No, żadne inne media niż właśnie Radio Maryja, Telewizja Trwa nie poświęcają tyle uwagi. Cieszę się, że można o tych sprawach mówić, rozmawiając ze słuchaczami. To jest bardzo ważne, ta rozmowa. Dziękuję za to. Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Bóg zapłać. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim za telefony, za wspólnie spędzony czas.